główne postaci przedstawione w tym słuchowisku są fikcyjne, ale sytuacje, w których występują, zdarzyły się naprawdę na ulicach Poznania 28 czerwca 1956 roku.
Czarny czwartek.
Godzina 7:20. Do szpitala Raszei przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu karetką jedzie pacjent.
Panie doktorze, czy to będzie boleć?
Niech pan się uspokoi, panie Filipie. Ból nie jest najgorszą rzeczą.
Stefan Andrzejewski, lekarz. 45 lat, pracuje w kolumnie transportu sanitarnego.
Pan przyspieszy, panie kierowca. Mamy jeszcze dwa kursy do południa.
A, zdążymy, panie doktorze. My ze szwagrem nie takie rzeczy popujesz.
Witold Kaczmarek, kierowca karetki, 49 lat.
A przecież pan nie ma szwagra, panie Witku.
Jan Nowak, sanitariusz, 22 lata.
Jasiu, nie wymądrzej się, co?
To będzie boleć, prawda, panie doktorze?
Panie Filipie, jak mówiłem panu, ból nie jest najgorszy. Zresztą dadzą panu znieczulenie przed...
Cholera, no widziałeś, Jasiu, jaki idiota.
O?
No patrz, no prosto pod koła łachmaniasz jeden bieg, no.
Panie Filipie, w porządku?
Święta, panierko, miej nas w opiece.
Wystarczy, że jest pan w naszych rękach.
Daruj sobie takie żarty.
Nie, no... Ja miałem na myśli, że pan, panie doktorze, i pan Witek znacie się na swojej robocie. No, gdyby nie refleks pana Witka, to mielibyśmy jeszcze jednego pacjenta do odwiezienia.
Jasiu, przestań.
No przecież ma pan refleks, panie Witku. No. Bo jakby pan nie miał, to wtedy naprawdę...
No, cholera jasna, Witek! Co tym razem?
Panie doktorze, pan to zobaczy.
Panowie, co się dzieje?
Spokojnie, panie Filipe, spokojnie. Co oni tam niosą?
Jakieś transparenty.
Ale naród.
28 czerwca trzecia i pierwsza zmiana pracowników zakładów imienia Józefa Stalina w Poznaniu, czyli zakładów Cegielskiego, wychodzi na ulicę, aby zamanifestować swoje niezadowolenie z pogarszających się warunków życia i pracy. Delegacje robotników z Cegielskiego zawiadamiają załogi innych poznańskich przedsiębiorstw o proteście. W ZNTK już dzień wcześniej podjęto strajk. Od 7 rano trwa tam masówka.
Trzeba im coś zaproponować, inaczej to się źle skończy. Zobaczycie.
Leon Stasiak, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu.
Próbowali zatrzymać mój samochód na ulicy i wyciągnąć mnie ze środka. Na szczęście...
Towarzyszu sekretarzu, najważniejsze zapanować teraz nad nim.
Minister Józef Popielas, przedstawiciel władz centralnych w rozmowach z kolejarzami.
Towarzyszu ministrze, żeby nad nimi zapanować, musicie im coś dać. Albo przynajmniej obiecać.
Nic im dać nie możemy.
Robotnicy z Cegielskiego, ZNTK i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wychodzą na ulicę Poznania. Manifestacja przechodzi obok terenów międzynarodowych targów poznańskich i dociera na plac Stalina, obecny plac Mickiewicza, oraz pod sąsiedni zamek, gdzie urzęduje Miejska Rada Narodowa. Godzina 8:26. Szpital Raszei.
Witku, ale się porobiło, nie?
Jasiu, zanieś nasze papierki.
Ale te hasła na tych transparentach. Żądamy obniżki cen, chcemy chleba.
Jasiu, zanieś nosze.
Albo ten precz z czerwoną burżuazą, ten był najlepszy.
Jasiu, głuchy jesteś?
Pan udaje, panie Witku, czy naprawdę jest pan ślepy?
Nie pozwalaj sobie, gówniarzu.
Ale przecież pan też widział, co było, jak szli.
Nie podniecaj się tak, Jasiu.
Nie był pokój jak 1 maja i pan to dobrze wie, panie doktorze.
Lepiej zanieś nosze, Jasiu. I sprawdź apteczkę. Mamy jeszcze dwa kursy do południa.
No ale...
Młody, słyszałeś, co powiedział pan doktor? No to już, wykonać.
Stary się. Zrób to, nie dyskutuj.
Doktorze Andrzejewski.
Anna Skrzypczak, pielęgniarka.
Doktorze.
Co się stało?
Zapomniał pan podpisać.
Dziękuję. A pan jeszcze nie w domu? Widziałem panią w nocy.
Zastępstwo za koleżankę.
Przepracowuje się pani.
Pan doktor też powinien mieć wolny po nocnym dyżurze.
Taki zawód.
Podobno coś się dzieje w mieście.
No niby co ma się dziać?
Wyszli z Cegielskiego i z ZNTK. Podobno też tramwajarze z zajezdni przy Gajowej ruszyli.
A siostrzyczka to skąd o tym wie?
Moja mama pracuje w zajezdni.
A my w kolumnie transportu sanitarnego. Coś jeszcze mam podpisać, siostro?
To dziękuję i do zobaczenia. Jedziemy.
Dobrze.
Godzina 8:35. Przed siedzibą Miejskiej Rady Narodowej w centrum Poznania zaczyna gromadzić się kilkudziesięciotysięczny tłum. Niektórzy świadkowie tamtych wydarzeń będą mówić o ponad 100 tysiącach. Do protestu dołączają kolejne załogi. Diepofamy, drukarni Kasprzaka i zakładów odzieżowych imienia Komuny Paryskiej. Oprócz hasła chleba i wolności, na transparentach pojawiają się postulaty żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ i precz z komunistami.
Ale narodu.
No.
Patrzcie, ta milicja idzie.
Aha.
Tej, zatrzymali ich. Zaraz im coś zrobią.
Nic im nie zrobią, milicja jest nieczekana. Jasiu, dokąd?
Wyciągają ich.
Nowak!
Ale zostaw go, no nie widzisz, co się dzieje.
Władze, aby zamanifestować swoją siłę, wysyłają na plac przed zamkiem 3 patrole milicyjne. Funkcjonariusze milicji obywatelskiej są wyciągani z samochodów przez protestujących. Wśród okrzyków i gwizdów funkcjonariusze wycofują się do pobliskiej siedziby Komendy Wojewódzkiej Milicji. W 1956 roku mieściła się ona w obecnym budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, czyli w Collegium Juridicum.
Nie, towarzyszu pułkowniku, funkcjonariuszom nic się nie stało. Nie wiem, ilu jest na placu, no dużo. Tak, bardzo dużo. Powiesili flagę na prezydium. Nie wiem, co z towarzyszami. Tak, będziemy starać się zabezpieczać, tak jest. Jak zabezpieczać? Idiota jeden. Niech sam przyjdzie i zobaczy, co się dzieje.
Towarzyszu kapitanie.
Co jest, musielak?
Coś się dzieje na schodach, pod zamkiem.
Dawaj mi tu świtałej Kopczewskiego, natychmiast.
Godzina 9:10. Szkoła Wojsk Pancernych na Golęcinie.
Ten poruczyk. Gdzie jedzie?
Do miasta.
Jak to do miasta? Czołgiem do miasta?
To jest rozkaz.
Co się dzieje, obywatelu poruczniku?
Mam nadzieję, że to tylko ćwiczenie.
Delegacja wyłoniona spośród protestujących ludzi przed zamkiem spotkała się z przewodniczącym Rady Miejskiej Franciszkiem Frąckowiakiem. Przedstawia postulaty obniżki cen, podwyżki płac i zniesienia norm pracy. Rozmowy kończą się fiaskiem. Przewodniczący zasłania się brakiem uprawnień do podejmowania decyzji.
Towarzyszu kapitanie!
Dobra, starczy. Słuchajcie, no, Świtała i Kopczewski. To jest historyczna chwila. Szpiedzy, wrogowie socjalizmu i zachodni rewanżyści przeniknęli do klasy robotniczej i wykorzystali chwilową słabość naszego państwa, aby wywołać niepokoje. Ale my mamy sposoby na takich jak oni. Pokonamy ich tą samą bronią. W cywilnym stroju przenikniecie w tłum i będziecie naszymi oczami i uszami.
Ale jak oczami?
Umiecie robić zdjęcia, Kopczewski?
Tak jest, towarzyszu kapitanie.
To będzie się fotografować. Wy, Świtała, także fotografujcie, co się da i kogo się da. To bardzo ważne zadanie. Rozumiecie?
Tak jest!
Od godziny 10 w Warszawie trwa posiedzenie Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Na polecenie biura do Poznania wyjeżdża delegacja partyjno-rządowa. Tymczasem do karetki wraca Jasiu, sanitariusz.
Ja, tej, panowie, ale rozruba, normalnie...
Jak jeszcze raz zrobisz coś takiego... Siadaj z tyłu. Jedziemy!
Słuchaj, może lepiej tutaj zostać. No jeszcze ktoś w tłumie zasłabił, no w końcu jesteśmy z pogotowia.
Jesteśmy tylko z kolumny transportu sanitarnego.
I tam jedna taka kobita to się pytała, czy kropli waleriana nie ma.
Coś tu.
Bo się zdenerwowała, jak gruchnęło w tłumie, że ci delegaci nie wrócili z Warszawy.
Jacy delegaci?
No, jacy delegaci? Ci z Cegloża! Co do ministerstwa pojechali ustalać nowe normy, bo to oni największy żal mają.
Jasiu, a ty skąd wiesz o tym?
Skąd wiem? No. Stryj w Cegloszu pracuje. I był w tej delegacji. No, oni wrócili ze stolicy, ale ktoś w tłumie mówił, że ich aresztowali czy coś. No to się wtedy ta kobita zdenerwowała. A ktoś krzyknął, żeby do komitetu wojewódzkiego wejść i takie się zamierzenie zrobiło, że szkoda gada.
Jedziemy! Jedziemy! Jedziemy, panie Kaczmarek!
Godzina 10:28. Po niepowodzeniu rozmów w Radzie Narodowej demonstranci przechodzą do pobliskiego budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, obecnie Collegium Historicum Uniwersytetu Poznańskiego. Tam przedstawiają swoje postulaty sekretarzowi Wincentemu Kraśce. Po podobnie jak przewodniczący Rady Narodowej, sekretarz przemawiając do tłumu zasłania się brakiem kompetencji, ale obiecuje, że przekaże postulaty do Warszawy. Plotka o zatrzymaniu delegacji poznańskich robotników w Warszawie podgrzewa atmosferę wśród zgromadzonych. Pojawiają się głosy, że zostali oni osadzeni w areszcie śledczym przy Młyńskiej. Tymczasem Andrzejewski, Kaczmarek i Nowak usiłują wrócić do szpitala imienia Raszeje.
Panie doktorze, pan zobaczy, wywalili siódemkę. Ja tej... Tramwaj na środku drogi.
Witek, jedź dalej do szpitala. Tam w dół od Poznańskiej.
No tak, ale przecież tam jest czołg, zobacz.
Mówiłem, że z tego nic dobrego nie będzie.
Tej, zobaczcie tych ludzi na dachu.
Gdzie, Jasiu?
No tam, na ubezpieczalni. Normalnie antenę rozbierają.
Aha.
Godzina 10:41. Z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa przy Kochanowskiego padają pierwsze strzały. Na ulicy z biało-czerwoną flagą leży martwy chłopiec. Tak narodzi się legenda o Romku Strzałkowskim, choć to nie był on. Jego tragiczna śmierć nastąpi dopiero za kilka godzin.
No ci ludzie dzisiaj powariowali.
Tam leży kobieta! Trzeba jej pomóc!
Mówiłem, że to się źle skończy.
Panie doktorze,
jedziemy do szpitala. Mamy jeszcze jeden kurs.
Ale ona krwawi!
My musimy jechać.
Panie doktorze, trzeba pomóc.
To pan sobie sam poradzi, prawda? Da pan radę.
Jasiu, bierz, noszę jej apteczkę. Panie, niech pan pokaże, gdzie leży ta kobieta.
Ale a co z doktorem Andrzejewskim?
Będzie dobrze. No już, idź, rzesz, no.
Pan sądzi, że pomóc.
Nie wiem, pierwszy raz go takim widzę. Ale to dobry lekarz.
Człowiek sam sobie musi
pomóc. Stefan.
Pan sobie pomoże.
Stefan,
pani też. My musimy jechać do szpitala.
Stefan, popatrz na mnie.
Musimy człowiek słuchaj, sobie musi słuchaj. My musimy jechać.
Cicho, nie ruszaj się stąd, rozumiesz? No pójdę z Jasiem po tę kobietę i zaraz idę. Słyszysz, nie ruszaj się stąd.
Gdy na dachu ZUS-u przy Dąbrowskiego niszczone są urządzenia do zagłuszania Wolnej Europy i BBC, w centrum miasta przy Młyńskiej narastał napór ludzi na główną bramę aresztu śledczego. Nie pomaga polewanie wodą z murów więziennych. O 11:00 brama zostaje sforsowana. Z aresztu wypuszczani są więźniowie. Godzina 11:19. Szpital Raszeń.
Siostro!
Zaczyna brakować lekarzy. Co chwilę kogoś przynoszą.
Też mamy kobietę z postrzałem.
A gdzie doktor Andrzejewski?
W karetce.
Ta pani dostała w nogę. Mocno krwawiła. Udało się zatamować krwotok. Myślę, że kości są całe, ale i tak zróbcie rękę.
Jak pani ma na imię?
Emilia.
Pani Emilio, wszystko będzie dobrze. Zaraz przyjdzie chirurg i panią się zajmie. A teraz przełożymy panią na łóżko i zawieziemy po tabulatu.
Dobrze.
Przenosimy panowie na przykład. Raz, dwa, trzy.
Panie Witku, a co z doktorem? On tam siedzi w karetce.
Słuchaj, Jasiu, pójdziesz teraz do tej pielęgniarki i poprosisz ją o coś na uspokojenie.
No a jak spyta dla kogo?
O rany, no to powiesz, że dla siebie. Potem dasz to doktorowi Andrzejewskiemu. Jak już będzie lepszy, zaprowadzisz go z karetki do dyżurki lekarskiej. Tylko Jasiu, pełna dyskrecja.
No. Pan się długo zna z panem doktorem, nie?
No, długo. Stefan był najmłodszy z naszej eki. Jak szliśmy się bachać nad Barta, zawsze chłopakom rzeczy pilnował. Zły był na nas, bo się nim stale wysługiwaliśmy.
Ja go pierwszy raz takiego widzę.
Tylko dwóch nas zostało po wojnie.
No dobra, idź już.
Panie Witku!
Co jest?
Panie Witku! Doktor Andrzejewski.
Co doktor Andrzejewski?
No doktor... zniknął.
Godzina 11:57. Szpital Raszej.
No i co?
Przeszukałam wszystkie miejsca i nie
od rana był jakiś taki.
Ty, Jasiu, daj spokój.
A jak wzięliśmy tę kobietę, to zupełnie mu odbiło.
No i co z tego? Też by ci odbiło, gdybyś przeszedł to, co on w czasie był.
Panie Witku,
We wrześniu miałem 6. Jak się kończyło w 45, 11 lat. Jak na dziecko, to się dość napatrzyło, więc niech sobie pan daruje.
Nie licytujcie się.
Chciałem powiedzieć, że doktor Andrzejewski naprawdę dużo przeszedł w czasie wojny.
A ja co? Na wczasach byłem?
Ale nie masz wytatuowanego numeru na ręce.
Przestańcie. Trzeba znaleźć doktora. Coraz więcej rannych nam przenoszą. Każdy jest potrzebny teraz do pomocy.
Stutysięczny tłum, który od rana gromadził się w centrum Poznania przed zamkiem, dzieli się na mniejsze grupy i rozchodzi po mieście. Celem manifestujących stają się m.in. studia wojskowe na poznańskich wyższych uczelniach, gdzie przechowywano broń. Na ulicy Kochanowskiego trwa strzelanina. Ogień z karabinów pada z okien i dachu budynku Urzędu Bezpieczeństwa oraz domów położonych po drugiej stronie ulicy, gdzie chowają się powstańcy. Są zabici i ranni. Godzina 12.24. Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego.
Chłopaku, uważaj! Czołg jedzie!
Dara, czołg! Uwaga!
Jezu, temu żołnierzowi leci krew z głowy. Trzeba mu pomóc!
Chłopie, weźcie ją! Ostrożnie! Dajcie coś do siedzenia!
Może być krew? Przestań sobie żarty robić!
Nie żartuję!
Dawaj, nie
żartuję! Spokojnie, synku, spokojnie! Trzeba go zanieść do szpitala, zbyt krwawi!
Załoga czołgu opuszcza pojazd. Ich miejsce zajmują cywile, którzy ruszają czołgiem pod Urząd Bezpieczeństwa.
Panie, schyl się pan! Co za idiota jest środkiem ulicy? Panie! Halo, człowieku!
Co się panu stało?
Cholera, zapomniałem już, jak to boli.
To nie jest najgorszą rzeczą.
Na Cytadeli też dostałem, tyle że w drugą rękę.
To nie ręka, to bark. Kula chyba przeszła na wylot. Musi pan iść do szpitala.
Ja się nie ruszam.
Sobie poradzi.
Nie ma szans stąd wyjść. Strzelają do wszystkiego, co się rusza.
Sobie poradzi. Każdy sam musi sobie poradzić.
Widzi pan tamtego szaranka przed schodami? On sobie nie poradzi. Leży od 2 godzin. Nie można podejść, by go stamtąd zabrać.
Dzieje.
No, wojna. Po prostu regularna wojna.
Panie Witku.
A?
Tam jakiś facet kiwa.
Pan zatrzyma.
No, ale dziewczyno, przecież nie teraz.
Do nas nie będą strzelać, jesteśmy karetką.
A tam cholera ich wie.
Jasiu, dawaj bandażę.
Boli się strzyczką. Bardzo boli.
Spokojnie, proszę pana, spokojnie. Ból nie jest to najgorszy.
Ten łapiduch też tak mówił, ale chyba nigdy sam nie miał postrzału.
Panie, jaki łapiduch?
To chyba lekarz był. Zrobił taki prowizoryczny opatrunek i kazał iść do szpitala. I ja mu na to, żeby sam szedł. Walą z każdej strony, nie patrzą, w co celują.
Chłopie, jak on wyglądał?
Taki dziwny trochę. Coś mam mrotał, że sami sobie mamy pomóc, że on nie może. Na szczęście podjechał ten czołg, ktośmy się za niego skryli i uciekli z tamtej bramy naprzeciwko bezpieki.
No ale co z tym doktorem?
Jak przechodziliśmy koło tego chłopca przy schodach, wtedy stanął jak wryty, jakby w niego co trafiło. A potem zaczął biec jak szalony i coś wrzeszczał, że go nie trafili. Cud, panie!
Czy zabierzemy pana do szpitala?
Jasiu, pojedziesz z siostrą Anną, a ja się tu porozglądam.
Panie Witku, no co pan, zwariował?
Jasiu, ja muszę znaleźć Stefana, rozumiesz? Ej! Co się tu dzieje?
Tam jest ranny, ale nie pozwalają do niego podejść.
Jak to? Jak to nie pozwalają?
No, mówią, że to ubek.
Jak to ubek?
No ubek.
Ale ranny.
No mówią, że ranny.
No to trzeba mu pomóc. Ej! Ludzie! No ludzie, przepuśćcie nas!
Doko!
Czego tutaj?
Tam jest ranny, trzeba mu pomóc.
I co z tego? To ubek, niech zdycha.
Strzelał do nas, do tych młodych czołgistów.
Na wojnie wszyscy ranni są równi.
Ale nie ubecy!
Jasiu, dawaj muszę.
Daj.
Panie Witku, chodźmy.
No, tylko spróbuj go zabrać.
No to co?
No to zobaczy.
Cofnąć się.
Zostaw ten łom, synku.
Zabieramy go i koniec dyskusji.
Komu pomagacie? Zastanówcie się.
Rannemu.
Godzina 14.06. Na lotnisko Ławica dociera delegacja władz z Warszawy. Na miejscu tworzony jest Komitet Bezpieczeństwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i wojskowych, a także przedstawiciele MSW oraz organów wojewódzkich PZPR, milicji i Urzędu Bezpieczeństwa.
To jest kontrrewolucja. Nie możemy sobie pozwolić na słabość, towarzysze.
Premier Józef Cyrankiewicz. Dzień po Czarnym Czwartku wygłosi na antenie rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia słynne przemówienie, w którym odrąbywać będzie rękę podniesioną na władzę ludową.
Towarzysz Ochab i inni członkowie biura politycznego podjęli jasną decyzję w tej sprawie.
Edward Gierek, członek biura politycznego. Pierwszym sekretarzem PZPR zostanie 14 lat później, po grudniowych wypadkach roku 70 na Wybrzeżu.
Pułkownik Mazur, macie natychmiast zarządzić w całym poznańskim garnizonie alarm bojowy.
Generał Stanisław Popławski. Naprawdę nazywa się Siergiej Fiodorowicz Gorochow. Od 1949 roku zastępca ministra obrony narodowej.
Mamy do dyspozycji oddziały 4. Dywizji Piechoty oraz oficerskiej szkoły wojsk pancernych i zmechanizowanych.
Pułkownik Mieczysław Mazur, dowódca garnizonu poznańskiego.
Mamy jeszcze jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na poligonie pod Poznaniem, 19. Dywizję Pancerną.
Najważniejsze jest obecnie opanować sytuację wokół Urzędu Bezpieczeństwa.
Na pomoc funkcjonariuszom UB wyrusza wojsko. W okolice urzędu docierają także samorzutnie tworzone oddziały cywilów uzbrojone w karabiny, które zdobyto zajmując magazyny studiów wojskowych na poznańskich uczelniach, rozbrajając posterunki milicji i zajmując magazyn broni w więzieniu przymłyńskiej. Godzina 14:27. Szpital Raszej.
Powinienem Kaczmarka puszczać samego.
Przestań się zadręczać.
Ale obiecał, że wróci za godzinę. Obojętnie, czy znajdzie doktora, czy nie.
Znaleźć tutaj kogokolwiek, to graniczy z cudem.
Najpierw Andrzejewski. Miałem go pilnować i co? Zgrał mnie. A teraz zostawiłem Kaczmarka.
Co tam się dzieje? Co to za hałas?
Czekaj, zaraz zobaczę.
Godzina 14:34. Skrzyżowanie ulic Zwierzynieckiej i Mickiewicza, niedaleko ogrodu zoologicznego.
Panie, czekaj pan! Pan chce przejść w stronę zoo?
No chcę.
No to niech pan zaczeka, no. Trzeba biec po strzałach.
Ale przecież teraz nie strzelają, to może teraz pobiec.
Nie! Teraz to on szuka celu. Znajdzie, to strzeli, a jak strzeli, no to będzie przecież przeładowywać, nie? I wtedy można biec.
No, patrzcie, jaki mądrala. No.
Godziny stoję, to wiem. Tam, z tamtego dachu strzela.
No trudno, zaryzykuję.
Nie, a dlaczego pan tą karetką nie jedzie?
No, a ty skąd wiesz, że ja karetką jeżdżę?
No bo wiem.
Ty nie bądź taki cwany. Drugi Edi Polo, włoski bandyta, się znalazł. A, czekaj, ja już się pamiętam. Byłeś, jak tą kobietę z ranną nogą zabieraliśmy. No? Mały, ty zmykaj do chaty, ale już, bo jeszcze oberujesz i dopiero będzie.
Ale matki szukam. Ona tam w tramwajach przy Gajowej pracuje. Powiedzieli mi, że tramwajarki na Kochanowskiego poszły, no to też tam poszedłem. No zresztą, dużo chłopaków szło, nie? No ale jak już strzelali, no to zostałem popatrzeć. A potem czołg przyjechał, ale matki nie znalazłem. No to pomyślałem, że w zajezdni może jest, nie? No ale tamten z dachu strzela, no to stoję. A pan dlaczego bez karetki?
Przyjaciela szukam. Mały, a może widziałeś doktora?
Tego, co nie chciał wyjść z karetki?
Słuchaj, gówniarzu, widziałeś czy nie?
No co miałem nie widzieć?
No i co?
Widziałem, jak szedł w stronę szpitala.
Ej, jesteś pewien?
Tak. Tamten strzelał z dachu, a doktor szedł ulicą. Ale nic mu się nie stało.
Dobrze, ty nie stój tu. Wracaj lepiej do domu. Matka pewno już na ciebie czeka i się martwi.
Stoję jeszcze i popatrzę, jak tamten strzela.
Nie uwierzysz, Anka!
Co?
Tego obeka, cośmy go przywieźli, położyli w pokoju operacyjnym razem z jakimś cywilem. Ten go rozpoznał i zrobiła się draka. Najpierw cywil powiedział, że nie będzie z Ubekiem leżał w jednej sali i chciał, żeby go wywieźli.
Kogo?
No tego ubeka przecież mówimy.
To
i ubek zaczął się odszczekiwać. Tamten nie wytrzymał i zabrał się do bicia.
Ci ludzie pogłupiali.
Ale Anka, to dopiero był cyrk. Cyrk z gipsem na nodze i ręce. I ubek z zabandażowaną głową i tylko jedno oko odkryte, ręka też na ten blaku. No mówić, Anka można było skonać ze śmiechu.
Ale co? Rozdzielili?
No rozdzielili, pewnie, że rozdzielili. Ale żebyś ty to widziała.
O Boże, ci ludzie naprawdę poszaleli. Ci strzelają, ci się biją. Jak oni w ogóle mogą tak strzelać? Polak do Polaka? Tyle krwi, tyle rany, niech co chwila przenoszą jakim dziecku, to kobietę. Jak oni tak mogą? Jasiu, słyszysz? Jasiu. Jasiu. Janek. O Boże, Janek!
Godzina 14:39. W Poznaniu trwają międzynarodowe targi. Grupa robotników wkracza na teren wystawy. Goście targowi widzą wzburzony tłum i skrwawiony sztandar. Wykonane wtedy zdjęcie obiegło później cały świat.
To mój strój. Był z delegacją w Warszawie. Przed zamkiem krzyczeli, że ich zatrzymali, ale to nie była prawda. Oni wrócili i mieli dalej rozmawiać o tych podwyżkach i normach pracy. A jak przestali robić na wojnę w Korei, to robotnikom było coraz gorzej, bo to nie była produkcja specjalna. I stryj mówił, że ludziom za nadgodziny nie płacą, a normy podwyższyli. A stryjek wiedział, że jest źle, bo on pracował przy tych wiadrach, a oni wcześniej coś dla wojska robili, ale wtedy mówił, że to tajemnica. Bo jak tata nie wrócił z robót, to on się nami zajął. I powiedział mi, że mam dbać o mamę, bo tata na pewno by tak chciał. I zrobił mi latawiec, bo on różne rzeczy potrafił. Mordercy. Mordercy. Mordercy.
Godzina 15:12. Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza blokuje czołg. Nie można przejść do szpitala Raszei. Pochylony Witold Kaczmarek przemyka ulicami, próbując okrężną drogą dotrzeć do szpitala. Z okien jednej z kamienic padają strzały. Kaczmarek chowa się w wywróconym tramwaju numer 7.
Pan się schyli? Pan się schyli, bo... Pana zobaczą.
Stefan! Stefan, żyjesz? Co ja się ciebie naszukałem, chłopie? No, żyjesz. No, aleś numer wyciął. Tak zniknąć z karetki. Stefan, no co się stało?
Pękłem.
Co pękłem? Co ty, Stefan? Co ty, bańka mydlana jesteś?
Jak zobaczyłem tamtych ludzi rannych. Powróciło.
Stefan! Jesteś lekarzem.
Nie. Ja tylko w kolumnie transportu sanitarnego jeżdżę.
Lepiej przestań opowiadać głupoty. Widziałem, jak opatrzyłeś faceta na Kochanowskiego. Jesteś lekarzem. Niesiesz pomoc.
Skąd wiesz?
No byliśmy tam z karetką.
Skąd wiesz, że niosę pomoc?
Bo cię znam.
Znasz mnie?
Tak, zawdzięczam ci życie.
Po prostu przesłałem wiadomość.
No, ostrzegłeś i to starczyło.
Posłuchaj.
Moment, Stefan. Pękłeś, uciekłeś. Ale nie po to szukam cię od paru godzin, żeby teraz słuchać, jak się nad sobą użalasz. No, znam cię.
Czy ty rozumiesz? Guzik mnie znasz. Nikt nikogo nie zna. Samego siebie nie znałem. Dopóki nie trafiłem do obozu.
Stefan.
Widziałem takie rzeczy, o których boisz się pomyśleć. Skręcało cię z głodu, ręce odmawiały posłuszeństwa. Przenikał całe ciało, ale ból nie jest najgorszy. Ból można wytrzymać. Nawet jak cię biją.
No tak, cholerna szwarna.
Nawet jak cię biją swoi.
No, przecież chyba nie masz pretensji o bójki na podwórzu.
Wiesz, o czym mówię. Złamali mnie.
Stefan,
zawsze byłeś uczciwym i porządnym człowiekiem.
Ciebie ostrzegłem, ale sam nie zdążyłem.
Stefan.
Pamiętaj, Witek, ból nie jest najgorszy. Najgorszy jest moment, gdy odbierają ci nadzieję. Co wtedy zrobić? Jaką podjąć decyzję? Nikt ci nie pomoże. Nie będzie obok ciebie kumpla z podwórka. Sam sobie musisz pomóc.
Cholera. A ten tu skąd? Widzisz? Zobacz, widzisz tego faceta? No, chcę tędy przebiec.
To ważne, ja...
Panie! Panie! Pani na ziemię! Stefan, widziałeś? No teraz widzi pan.
Godzina 16:07. Lotnisko Ławica. Z tego miejsca Komitet Bezpieczeństwa kieruje pacyfikacją poznańskiego protestu. Przypomnijmy, w skład komitetu wchodzą premier Józef Cyrankiewicz, sekretarze Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek i Jerzy Morawski, dowódca garnizonu poznańskiego pułkownik Mieczysław Mazur oraz przedstawiciele organów wojewódzkich PZPR, milicji i Urzędu Bezpieczeństwa. Akcją kieruje zastępca ministra obrony narodowej, generał Stanisław Popławski.
Towarzyszu premierze, tak. 5 minut temu do miasta dotarła kolumna czołgów 19 Dywizji Pancernej. Najdalej za kwadrans powinni dotrzeć do Urzędu Bezpieczeństwa na Kochanowskiego.
Jak sobie dają tam radę?
Amunicję dostają transporterem KBW. Łączność jest utrudniona.
Najważniejsza jest rozgłośnia radiowa.
Tak.
Tak, tak. Pilnujemy od rana. Mysz się nie przeciśnie.
Towarzyszu generale.
Tak.
Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o niczym przy planie zabezpieczania miasta.
Towarzyszu pułkowniku, co oprócz urzędów?
Elektrownia miejska, dworzec kolejowy. Wzmocnimy także obstawę zakładów ZISPO, szczególnie centralną składnicę wojskową.
No i czekamy jeszcze na 10. Dywizję Pancerną. Mhm. Powinni dotrzeć najdalej za 4 godziny.
Tak.
W tłumieniu poznańskiego protestu bierze udział ponad 10 tysięcy żołnierzy, ponad 400 czołgów, samobieżnych dział pancernych i transporterów opancerzonych. Mosty, dworcowy i teatralny, a także kaponiera są pod stałym obstrzałem. Godzina 16:18. Ulica Dąbrowskiego.
Zobacz, lata skurczybyk w tej z powrotem.
To był głupi pomysł, Biciu. Żeby schować się w tym tramwaju.
Co? Głupi pomysł. Stefan, gdyby nie ten tramwaj, to by nas kropnął jak tego faceta tam.
Może. Jak przeleci następnym razem, no, to wyjemy do krzyżówki. Dobra. I galopem w dół do Poznańskiej. Aha. Potem dojdziemy do szpitala.
Ty, a co z tym karabinem tam po drugiej stronie?
Módl się, żeby nie strzelał.
Uważaj.
Teraz, biegiem.
Proszę mi pomóc.
Stefan! No dobrze.
On żyje!
Stefan! Zaraz będą strzelać z tamtego!
Trzeba go zabrać!
Ale Stefan! Stefan, pani! Jedna panienko. No pani!
Witas! Ono tu!
Proszę. Zaraz pana tu wyciągnę.
Dobra. Łap za nogi. No, trzymaj. Idziemy.
Zasuwaj, Biciu, zasuwaj. Jeszcze kawałek. Tamtemu w oknie pewnie karabin się zać.
Gdzie to przez ten samolot? No dygaj, dygaj. Szybciej.
Walki uliczne w Poznaniu trwają nie tylko wokół Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego czy na innych ulicach dzielnicy Jeżyce. Do wymiany ognia dochodzi także przed zamkiem, a w miarę upływu godzin zbrojne akcje powstańcy podejmują w Swarzędzu, Puszczykowie, Mosinie i Czempinie. Jednak plan krwawego stłumienia poznańskiego buntu jest konsekwentnie realizowany. Godzina 17:15. Szpital Raszeli.
Ale przed chwilą ich tutaj przyprowadziłem.
To źle zrobiłeś.
Anka, sama mówiła.
Nie rozumiesz, że taki głupi jesteś.
A co, przyszli?
Dzwonili z izby przyjęć, że jacyś smutni się kręcą.
Może po tego naszego kupeka.
28 czerwca po południu rozpoczynają się aresztowania osób podejrzanych przez władze o aktywny udział w poznańskich wypadkach. W ciągu 24 godzin zatrzymanych zostanie około 450 osób. Będą przewiezieni na Ławice, gdzie przejdą przez tak zwany punkt filtracyjny.
No co robicie z tymi ludźmi?
Musimy ich tutaj umieścić. Brakuje miejsc.
To pan.
To pana rano tutaj przywieźliśmy.
Pan się nazywa?
Filipia.
A tak, tak, pamiętam, no. I co? Bolało, jak padł, cieli tę nogę?
Nie, nie bolało. O. Pan doktor miał rację.
No widzi pan.
A właśnie, a gdzie jest pan doktor? A,
nie wiem, zniknął. Pan Witek, to znaczy kierowca, poszedł go szukać. No ale też przepadł. No słyszy pan, co się dzieje na ulicy.
Jasiu, są... są na dole.
Jasiu... Znalazłem go.
Panie Witku, proszę nic nie mówić. Teraz trzeba odpoczywać.
Był cały, cały i zdrowy. Siedział we wróconej siódemce. Biegliśmy razem w stronę szpitala i na sam koniec nas dostali. Jasiu.
Tak.
Musisz zawiadomić moją żonę.
Zawiadomię, będzie dobrze, panie Witku. To tylko rana nogi. Stracił pan trochę krwi, ale pan zobaczy, będzie bardzo dobrze.
Jasiu, pozwól na chwilę.
Niech pan nic nie mówi, panie Witku. Zaraz jest. Co się dzieje?
Doktor Andrzejewski dostał postrzał w klatkę piersiową. Wzięli go na blok operacyjny, ale...
Nie żyje?
Jeszcze żyje. Ale nie udało się wyciągnąć kuli. Jest zbyt blisko kręgosłupa.
O Boże.
Podobno przyniósł go na własnych plecach.
Znają się jeszcze z podwórka. O Boże.
Jasiu. Jasiu.
Tak?
Co z doktorem?
Robią mu operację.
To odważne. Człowiek. Jasiu. Strzelali. A on... On pomagał człowiekowi.
Tylko spokojnie, panie Witku.
On pomagał. Rozumiesz?
Rozumiem.
On nie jest... Nie jest tchórzem. Pamiętaj, Jasiu. Cokolwiek będą ci mówić, on pomagał innym. Pamiętam.
Panie Witku.
Stracił przytomność.
Godzina 19.30. Polska agencja prasowa depeszuje. 28 czerwca bieżącego roku agentom wroga udało się sprowokować zamieszki uliczne. Doszło do napadów na niektóre urzędy publiczne, co pociągnęło za sobą ofiary w ludziach. W oparciu o świadomą część klasy robotniczej, władze opanowały sytuację i przywróciły spokój w mieście. Od godziny 21.00 obowiązywać będzie godzina milicyjna, która potrwa do 4.00 rano dnia następnego. Do tego czasu jednostki wojska zajmą strategiczne punkty Poznania. Ostatnie ogniska oporu zlikwidowane zostaną 30 czerwca. ...28 dzień czerwca 1981 roku. Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar poznańskiego czerwca. Po 25 latach na placu Mickiewicza znów zebrały się nieprzebrane tłumy. 10 miesięcy wcześniej, w sierpniu 1980 roku, narodziła się Solidarność. Podczas uroczystości przemawiają uczestnicy tamtych poznańskich wydarzeń oraz Lech Wałęsa.
Jednocześnie na koniec pamiętajmy, zwycięstwo jest już w ręku. Jeśli nie damy się właśnie podzielić, poróżnić, jeśli będziemy kiedy trzeba iść razem, pamiętając o solidarności świata pracy, solidarności ludzi uczciwych przeciw nieuczciwcom i dyktatorom. Dziękuję bardzo.
słuchowisku Czarny Czwartek wystąpili lekarz Roland Nowak, kierowca Tadeusz Drzewiecki, sanitariusz Radosław Elis, pielęgniarka Katarzyna Węglicka, narrator Waldemar Szczepaniak oraz Wojciech Deneka, Bogdan Ferenc, Sebastian Grek, Zbigniew Grochal, Paweł Hadyński, Wojciech Kalwat, Lech Kaczmarczyk, Piotr Kaźmierczak, Teresa Kwiatkowska, Andrzej Lajborek, Piotr Łukawski, Aleksander Machalica, Jakub Papuga, Łukasz Pawłowski, Mariusz Puchalski, Ildefons Stachowiak. Muzyka Marka Zgańskiego. Reżyseria dźwięku Ireny Goszczyńskiej. Współpraca techniczno-realizacyjna Jolanty Brzezickiej i Andrzeja Bąka. Scenariusz i reżyseria Roberta Mirzyńskiego.